Wydarzenie miesiąca. Zaprasza Paweł Pawlaczyk.
13 kwietnia 1943 roku niemieckie radio nadało komunikat informujący o zbrodni katyńskiej. I właśnie to wydarzenie sprzed 75 lat, ujawnienie zbrodni katyńskiej, będzie dzisiaj tematem audycji. W wyniku agresji na Polskę 17 września 1939 roku Armia Czerwona wzięła do niewoli około 250 tysięcy żołnierzy, w tym ponad 18 tysięcy oficerów. Niektórzy z tych oficerów zostali zamordowani jeszcze w czasie trwania kampanii wrześniowej. Pozostali w październiku 1939 roku trafili do trzech obozów: Kozielska, Starobielska i Ostaszkowa. W Kozielsku i Starobielsku byli to głównie oficerowie Wojska Polskiego, zarówno zawodowi, jak i rezerwiści, natomiast w Ostaszkowie dominowali funkcjonariusze policji, żandarmerii i służby więziennej. Oficerowie przetrzymywani w tych trzech obozach zostali poddani takim sprawdzającym rozmowom przez NKWD. Inteligentni oficerowie NKWD w miłej atmosferze indywidualnie rozmawiali z każdym z uwięzionych Polaków pod kątem ewentualnej współpracy, ewentualnej kolaboracji. Przygniatająca większość przesłuchiwanych odmówiła jakiejkolwiek współpracy ze Związkiem Radzieckim. 5 marca 1930 roku w piśmie skierowanym do Józefa Stalina Ławrenti Beria postulował rozstrzelanie więźniów z trzech obozów w liczbie 14 736 osób oraz przy okazji 11 tysięcy Polaków przebywających w więzieniach. Jeszcze tego samego dnia wniosek zatwierdziło Biuro Polityczne Komitetu Centralnego WKPB. 3 kwietnia 1930 roku zaczęły się transporty więźniów z Kozielska do Lasku w ośrodku wypoczynkowym NKWD w Katyniu, gdzie ich rozstrzeliwano. Egzekucje trwały do połowy maja 1940 roku. Osadzonych w Starobielsku mordowano w siedzibie NKWD w Charkowie, a ciało chowano w Piatichatkach. Jeńców z obozu w Ostaszkowie mordowano w Kalininie, dzisiaj Twer, a ciała chowano w Miednoje. Do dzisiaj nie znamy miejsca pochówku większości Polaków pomordowanych z więzień na dawnych kresach Rzeczpospolitej. Zbrodnia katyńska jest niezwykła z bardzo wielu powodów, ale również jej niezwykłość polegała na tym, że nikt nie przeżył, nikomu nie udało się uciec. I w związku z tym przez wiele miesięcy prawie nikt nie wiedział, że do tego wydarzenia doszło. Kiedy w 1941 roku po ataku Hitlera na Związek Radziecki zawarto stosunki dyplomatyczne między rządem polskim w Londynie a rządem Związku Radzieckiego, układ Sikorski-Mański, kiedy zaczęli przybywać Polacy do formującej się armii Andersa, no szybko się zorientowano, że brakuje oficerów. Zaczęto ich szukać, pytano o tych oficerów Stalina. Stalin odpowiedział, że uciekli do Mandżurii. Odpowiedź w sposób ewidentny, absurdalna. Takim człowiekiem, który poświęcił się właśnie tej kwestii wyjaśnienia, gdzie są ci oficerowie, był Józef Czapski, ale nie osiągnął żadnego rezultatu. Niektórzy podejrzewali, że tajemnicze zniknięcie tych oficerów może oznaczać, że zostali zamordowani. Pewności nikt nie miał. Groby polskich oficerów w okolicach Katynia zaczęto rozkopywać 18 lutego 1933 roku. Ale dopiero półtora miesiąca później, 29 marca, prace ekshumacyjne rozpoczęła ekipa pod kierownictwem wybitnego niemieckiego specjalisty z zakresu medycyny sądowej, nienależącego do NSDAP, profesora Gerberta Murca. 10 kwietnia 1933 roku Niemcy sprowadzili na miejsce zbrodni grupę intelektualistów polskich z Krakowa i Warszawy. A 13 kwietnia, jak już podawałem na początku, o godzinie 15.15 niemieckie radio nadało komunikat informujący o zbrodni katyńskiej i wiarołomstwie sprzymierzonych. Oto jeden z aliantów wymordował drugiemu niemal połowę korpusu oficerskiego. Komunikat niemiecki rozwiązywał zagadkę tajemniczego zniknięcia ponad 14 tysięcy polskich oficerów i podoficerów bezskutecznie poszukiwanych przez Polaków. Wtedy bowiem Niemcy myśleli, dzisiaj wiemy, że się mylili, że wszyscy pomordowani w 1940 roku wiosną polscy oficerowie zostali pochowani w Katyniu. Dzisiaj wiemy, że Katyń był jednym z trzech miejsc pochówku polskich oficerów. Dwa dni później, 15 kwietnia 1933 roku, Radio Moskwa nadało komunikat, że to Niemcy w czasie ofensywy w 1931 roku schwytali kilkanaście tysięcy polskich oficerów i kierując się typową dla Niemców rządzą mordu, natychmiast ich rozstrzelali, a teraz po spreparowaniu dowodów chcą rzucić winę na humanitarny rząd Związku Sowieckiego. Rząd polski w Londynie był w trudnej sytuacji. Z jednej strony bardzo wiele przemawiało za tym, że to Niemcy mówią prawdę, że oficerowie polegli w Katyniu, zostali zamordowani przez Związek Radziecki. Ale z drugiej strony Związek Radziecki był sojusznikiem, był aliantem. Niemcy okupowali ziemie polskie, dopuszczali się straszliwych zbrodni. Aby wyjść z tej trudnej sytuacji, rząd polski w Londynie podjął decyzję, aby zwrócić się do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża z prośbą o wyjaśnienie odpowiedzialności za zbrodnie. Wydawało się, że jest to rozwiązanie optymalne. Jedna z najbardziej znanych międzynarodowych organizacji, organizacja o olbrzymim autorytecie, no niech oni pojadą do Lasku Katyńskiego i stwierdzą, kiedy ci ludzie zginęli, kto ich zamordował. Tak się jednak złożyło, że podobny wniosek złożyli również Niemcy. Dlaczego? No bo Niemcy świetnie wiedzieli, że to nie jest ich zbrodnia. Oni też byli zainteresowani uwiarygodnieniem prawdy, czyli tej wersji prawdziwej, że to Związek Radziecki zamordował tych oficerów, ponieważ chcieli to wykorzystać i wykorzystywali to w swojej propagandzie. Do misji Międzynarodowego Czerwonego Krzyża oczywiście nie doszło, ponieważ nie zgodził się na to Związek Radziecki. No Związek Radziecki doskonale wiedział, jaka jest prawda, więc nie był zainteresowany potwierdzeniem własnej winy. W tej sytuacji Niemcy zwołali Komisję Międzynarodową w składzie przedstawicieli 12 państw, m.in. z Belgii, Danii, Finlandii, neutralnej Szwajcarii. Umożliwili pracę polskim rzeczoznawcom z Czerwonego Krzyża. Zapraszali dziennikarzy z wielu krajów, no, chcąc całą tą sprawę maksymalnie spopularyzować i nagłośnić. Nim komisje rozpoczęły pracę, Stalin zerwał stosunki dyplomatyczne z rządem polskim. W nocy z 25 na 26 kwietnia 1933 roku Mołotow wręczył ambasadorowi Polski w Moskwie Romerowi notę, uzasadniając tę decyzję rzekomą współpracą Polski z niemiecką propagandą. Szczególnie bezczelnie brzmiał fragment mówiący, że rząd polski nie uważał za stosowne zwrócić się do rządu radzieckiego z jakimkolwiek zapytaniem w sprawie losów oficerów. Była to oczywista nieprawda, no Polacy, jak już mówiłem przed chwilą, szukali tych oficerów od lata 1941 roku i nie dostaliśmy żadnej racjonalnej odpowiedzi na pytanie, co się z tymi oficerami stało. Ambasador Romer odmówił przyjęcia noty, podkreślając jałowość dwuletnich starań o wyjaśnienie losu polskich oficerów. I tak oto ujawnienie zbrodni katyńskiej zostało wykorzystane przez Stalina do zerwania stosunków dyplomatycznych z rządem polskim. Dzisiaj nikt z historyków nie ma wątpliwości, że to był pretekst, że nawet gdyby nie ujawniono wtedy zbrodni katyńskiej, gdyby Niemcy nie rozkopali Lasku Katyńskiego, to Stalin te stosunki dyplomatyczne zerwałby wcześniej czy później, ponieważ leżało to w jego interesie, ponieważ jego koncepcja rozwiązania sprawy polskiej, czyli przekazania władzy nad Polską komunistom, no wymagała takiego kroku jak zerwanie stosunków dyplomatycznych z rządem Sikorskiego. Pozwólcie Państwo, że opowiem teraz o trzech świadkach ekshumacji katyńskich w 1933 roku. Trzech osobach, które były w katyńskim lesie, które zostawiły opisy tego, co tam wówczas się działo i których życie w jakiś sposób już na wiele lat związało się ze sprawą katyńską. Zacznijmy od Polaka, Józefa Mackiewicza. Urodził się 1 kwietnia 1902 roku w Sankt Petersburgu. Był już znanym przed wojną dziennikarzem, początkującym pisarzem, który w maju 1943 roku po odkryciu przez Niemców mogił w Katyniu za zgodą polskich władz podziemnych uczestniczył w ekshumacji. Posłuchajmy jego relacji. Lasek Katyński nie jest duży. Obejmuje kilka hektarów. Przy wyjściu z auta uderza nas wnętrze lasu. odpowiadającego strefie naszego klimatu, takiego samego jak nasz wileński, gdy składa się z młodych sosenek, brzuzek, mchu i świeżej wiosennej trawy. Ale nie pachnie tam ani wilgotnym pchem, ani igliwiem. Przytłacza ohydnie cuchnący, słodkawy, lepki swon trupi. Był on pomimo zimna i wiatru tak dotkliwy, że cofnąłem się duchowo krok w tył. I wtedy właśnie nastąpiłem na przedmiot, który się ugiął pod nogami. Była to czapka oficera polskiego o ciemnozielonym otoku naszej artylerii. Podniosłem ją i odłożyłem na dywanik rosnących w tym miejscu nieśmiertelników. Może zakrwawa to trochę na patos, ale zwróciłem uwagę na rosnące kwiatki. A więc podłoże lasu w tym miejscu wygląda brzydko. Wygląda po prostu tak, jak powiedzmy podmiejski lasek opuszczony przez majówki i wyciewkowiczów niechlujnych, którzy w niedzielę rozkładają się pod drzewami, a później pozostawiają po sobie odpadki, niedopałki, papiery, śmieci. Przy bliższym przyjrzeniu stajemy przykuci niezwykłym widokiem. Nie są to bowiem żadne śmiecie. 80% stanowią pieniądze. Polskie papierowe banknoty złotowe, przeważnie wyższych emisji. Wyblakłe, oblazłe, przeciągłe trupim odorem i cieczą trupu. Tuż obok cygarniczki drewniane, papierosy, strzępy sowieckich gazet, guziki z orłami, rękawiczki, kawałki mundurów, chustki do nosa, kurzane portmonetki. Wszystko to są rzeczy wydobyte z grobów. Dzieje się tak nie na skutek lekceważenia lub braku sumienności ze strony pracującej tu komisji Polskiego Czerwonego Krzyża, która przeciwnie, z pełnym samozaparciem i poświęceniem pracuje nad zidentyfikowaniem pomordowanych i zachowaniem pozostałych po nich pamiątek. Dzieje się tak dlatego, że pomordowane tysięczne ofiary rzucone były do straszliwych domów, łącznie z całym ich osobistym życiowym balastem codzienności. Ale po śmierci ważne są tylko rzeczy niektóre. Dla komisji przede wszystkim to, co służy do zidentyfikowania zwłok, jak legitymacje, listy, pamiętniki itd. Poza tym wszystkie przedmioty metalowe, nie ulegające psuciu, podlegające oczyszczeniu, mogące pozostać drogą relikwią dla rodziny. Wszystko inne, bezwartościowe, na wpół przegniłe, przesiąkłe, na wieki już jadem rozkładu, osuwa się na razie na bok. I to leży. Leży teraz w postaci świadectwa, straszliwego, ponurego świadectwa, bezładnymi strzępami wśród drzewek lasu katyńskiego. Tak pisał, opowiadał o lasku katyńskim Józef Mackiewicz. Za to, że mówił prawdę o tym, co widział w Katyniu, Polska Partia Robotnicza wydała na niego wyrok śmierci. Wyrok śmierci nie został na szczęście wykonany. Pod koniec wojny Mackiewicz przedostał się do Europy Zachodniej. W styczniu 1945 roku dotarł do Rzymu. Tu, w ramach drugiego korpusu, na zlecenie Biura Studiów opracował Białą Księgę. Zbrodnia katyńska w świetle dokumentów, która z przedmową generała Andersa została wydana w 1938 roku i była pierwszą taką kompleksową pracą mówiącą o zbrodni katyńskiej. Józef Mackiewicz już nigdy do Polski nie wrócił, pozostał na emigracji, pisał książki. Był jednym z najbardziej zagorzałych polskich pisarzy emigracyjnych, antykomunistów. Był jednym z najbardziej znienawidzonych przez władze Polski Ludowej emigrantów. Zmarł w Monachium 31 stycznia 1985 roku. Drugi świadek ekshumacji, więcej uczestnik tych ekshumacji, to chorwacki lekarz, specjalista medycyny sądowej Eduard Miloslawicz. Był Chorwatem, a urodził się w Stanach Zjednoczonych w 1884 roku. Po utworzeniu Królestwa Serbów, Chorwatów i Słoweńców przyjechał do Zagrzebia, gdzie pracował na tamtejszym uniwersytecie. Został powołany w skład Komisji Międzynarodowej Ekspertów zorganizowanej przez Niemców w 1933 roku do wyjaśnienia katyńskiej zbrodni. Po zakończeniu prac w Katyniu wrócił do Zagrzebia, wygłosił wówczas wiele odczytów na temat zbrodni katyńskiej, udzielił wielu wywiadów, w których opowiadał o tym wszystkim, co widział, o tym wszystkim, czego był świadkiem. Posłuchajmy relacji chorwackiego profesora, specjalisty medycyny sądowej. Należy podkreślić, że rana wlotowa i wylotowa po kuli, jak też kierunek strzału, były typowe i zawsze jednakowe, co dowodzi, że ręczna broń palna była użyta przez wyćwiczonych, pewnych ludzi. W niektórych przypadkach zauważyliśmy rany kłute w kształcie krzyża, które pochodzą od rosyjskiego bagnetu. U wielu oficerów odkryliśmy, że mieli ręce związane na plecach cienkim sznurkiem, a jeśli chodzi o kształt węzła, to również zawsze był jednakowy i typowy. Do dziś zbadano 982. Przy wszystkich bez wyjątku dowodniono, że ofiary zostały zabite nowoczesnym, automatycznym pistoletem o dużej mocy strzału, kaliber około 7,63 mm. Zabici zostali wyłącznie strzałem w tył głowy i to głęboko w kierunku na czaszki, gdzie rana wlotowa znajduje się dokładnie przy dużym, autonomicznym otworze, przez który przechodzi kręgosłup. Stąd kanał strzału prowadzi przez mózg i ciemię i wychodzi przez środek czoła na zewnątrz. Broń palna była przystawiona bezpośrednio do skóry potylicy, ponieważ wokół rany odnaleźliśmy ślady sadzy, które poszarzały się w głąb, a kości czaszki były szerzej popękane i rozdzielone, co dowodzi eksplozywnego działania przechodzącego naboju wystrzelonego z bezpośredniej bliskości lub gdy wylot kuli jest bezpośrednio przystawiony do czaszki. Profesor medycyny sądowej w omawianym tekście starał się zachować suchy, naukowy język. Natomiast w wywiadzie opublikowanym w jednej z zagrzebskich gazet pojawiają się wątki polemiczne z tezami propagandy sowieckiej przypisującej winy Niemców. I tak odpowiadając na pytanie dziennikarki, słyszałam głosy, że Niemcy mogli ubrać większą liczbę martwych jeńców wojennych w polskie mundury. Dlaczego nie miałoby to być możliwe? Profesor Mirosławicz odpowiedział. Po pierwsze, każdy mundur doskonale pasował do zwłok. Skąd Niemcy zdobyliby tyle ręcznie szytych mundurów, odpowiadających w każdym detalu konkretnej szarży, butów wojskowych i kilka tysięcy zwłok pasujących idealnie do nich? Po drugie, bielizna pasowała idealnie do zwłok i bardzo często była opatrzona w monogramy. Po trzecie, znalezione przy zabitych notatki, listy, dokumenty idealnie zgadzały się z dystynkcjami na mundurze i monogramami na bieliźnie. Czytając te wypowiedzi profesora Mirosławicza sprzed 75 lat, widać u niego wiele szczerej sympatii dla Polaków i szczerego współczucia. W jednym z wywiadów powiedział: Polacy zawsze byli odważnym narodem. Ich oficerowie byli doskonali, a ich konnica najlepszym pułkiem armii austriackiej. Autorka wywiadu zakończyła go następująco. Widział dużo, bardzo dużo. Widział szczątki oficerów najlepszych polskich jednostek wojskowych, dumnych żołnierzy, których ręce związane były na plecach, jakby byli niebezpiecznymi bandytami. Wielu miało medaliki z obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej, opiekunki polskiego katolickiego narodu. Tak pisała prasa w faszystowskiej Chorwacji. Paradoks tej sytuacji polegał na tym, że prawdę o zbrodni katyńskiej w 1943 roku można było przeczytać w faszystowskiej Chorwacji, w okupowanej Polsce, faszystowskich, nazistowskich Niemczech, a nie można jej było przeczytać w gazetach amerykańskich czy angielskich, bowiem alianci zachodni udawali, że wierzą w wersję Stalina. Nie pozwalali nawet w polskich gazetach pisać prawdy o zbrodni katyńskiej, aby nie narażać dobrych relacji ze Związkiem Radzieckim. Profesor Mirosławicz jeszcze przed zakończeniem II wojny światowej powrócił do Stanów Zjednoczonych. Dzięki temu uniknął kary śmierci. W Jugosławii po II wojnie światowej został zaocznie skazany na karę śmierci, a powodem tego wyroku było to, że obciążał Związek Radziecki winą za zbrodnię katyńską. Profesor Mirosławicz zdążył jeszcze wziąć udział w przesłuchaniach Komisji Senatu Stanów Zjednoczonych, który w czasach zimnej wojny została powołana specjalna komisja w sprawie wyjaśnienia zbrodni katyńskiej. Prace tej komisji oczywiście potwierdziły winę Związku Radzieckiego. I właśnie przed tą komisją profesor jeszcze zdążył dać świadectwo prawdzie. Zmarł w Stanach Zjednoczonych w 1952 roku. I jeszcze jeden. Trzeci świadek ekshumacji katyńskich sprzed 75 lat. Francuz Robert Brazilach. Urodził się w 1909 roku. Był jednym z najzdolniejszych krytyków literackich we Francji w latach 30. Związany z prawicą francuską, coraz bardziej zbliżał się w swoich poglądach do faszyzmu. Zmobilizowany uczestniczył w wojnie francusko-niemieckiej w 1930 roku, po czym znalazł się w obozie niemieckim. Uwolniony dzięki wstawiennictwu rządu Vichy powrócił do Francji i stał się jednym z najbardziej zajadłych zwolenników kolaboracji z Niemcami, które postrzegał jako jedyną zaporę przed bolszewickim barbarzyństwem. Był jednym z najwybitniejszych literatów na służbie reżimu Vichy. Pisał wiele tekstów, których nie da się dzisiaj w żaden sposób usprawiedliwić. Ale był równocześnie człowiekiem wrażliwym. I w czerwcu 1933 roku w Brazilach przyjechał do Katynia, był świadkiem ekshumacji. Efektem tej wizyty była niezwykła relacja, wstrząsająca relacja. Posłuchajmy fragmentów. Widziałem Katyń. Miałem to bezpośrednie doświadczenie, którego nic nie może zastąpić. Oglądałem krajobraz, wdychałem odrażający odór, spacerowałem po ścieżkach uroczego lasku, który krył tak wiele trupów. I w porannym wietrze patrzyłem na ogromne doły w ziemi o kolorze ochry, na zdziczałe drzewa i krzewy. Nie opowiem o niczym, czego bym nie widział na własne oczy. To, co uderza w relacji Brazilacha, to jej niezwykła plastyczność oraz wyeksponowanie sprawy zapachu rozkładającej się zwłok jako elementu dominującego. Wróćmy do relacji. Potężny odór. Odór czarny i ostry. Niezapomniany odór zbiorowej mogiły. Jakieś żywe stworzenie, jakieś zwierzę długo gnije w tej ziemi, która nie niszczy zbytnio trupów. Są tam stłoczeni i zbici. I to od nich wznosi się ta rzecz, którą można obchodzić wokół, którą można trzymać w dłoniach. Tak jest ciężka. Czasem wiatr rzuca ją w nasze twarze i ma się wtedy ochotę wytrzeć, jakby była lepka, cuchnąca i miękka. Ale to tylko odór, zgniłe mięso, zwierzyna rojąca się od robactwa, woń długo zamkniętych obór, wymiociny, stare ropiejące od gangreny rany, fermentacja pomieszanych nasion, które wydają siebie straszliwą gorycz. Najbardziej może nam to przypomina psującą się rybę, ogromną ławicę ryb gnijących w cierpkiej wodzie morskiej, za którą ciągnie się woń pykających wrzodów, psujących się ropieni, zielonych ran, które krąży trucizna. Tak naprawdę ten odór nas atakuje, okrąża, a my schodzimy weń głębiej, w miarę jak schodzimy w samą mogiłę, zalani tą straszliwą wonią. I będziemy ciągnąć całą tą wizytę za nami, na naszych ubraniach, na naszych butach, tą niemożliwą do nazwania, tłustą i cuchnącą pamiątkę. W obecności francuskiego dziennikarza wydobyto z grobu jedno z ciał i przeszukano, znajdując polskie pieniądze, portfel, przekaz pieniężny adresowany na obóz jeniecki z widocznymi pieczątkami, gazetę rosyjską z kwietnia 1930 roku. Brazilach wyciąga stąd wniosek o oczywistości winy sowieckiej. Co do tego, że są ciałami Polaków, nie mam żadnych wątpliwości. W tym wypadku nie jest możliwe żadne oszustwo. Czyż można było urządzić dla nas w celach propagandowych tak gigantyczną i straszliwą maskaradę? Przecież przeszukano te trupy w naszej obecności, czego naprawdę nie można było wcześniej spreparować. Ubrania są przyklejone do ciał, potrzebny jest nóż, aby je odłączyć. Tak dokumenty, jak i daty są niezbitym dowodem. Gazeta, list, nic późniejszego niż kwiecień 1930 roku. Egzekucja musiała odbyć się kilka dni później, najwyżej kilka tygodni później. Nie można wskazać żadnego innego winowajcy niż kat sowiecki. Brazilach zastanawiał się nad przyczyną tego niezwykłego mordu. Proszę posłuchać, do jakichś doszedł wniosków. Przez jakiś czas Sowieci mieli nadzieję, że zdołają pozyskać sobie armię polską. Później pewnego dnia zrozumieli, że Polacy nienawidzą bolszewizmu, że ci ludzie tak często nierozważni, tak często lekkomyślni, tragicznie lekkomyślni, nie zapomnieli antykomunistycznej lekcji Piłsudskiego. Nie zapomnieli, że ich historia była zasadniczo antyrosyjska. Sowieci wyciągnęli logiczne konsekwencje z tej konstatacji. Zlikwidowali polską elitę, tak jak unicestwili elitę krajów bałtyckich. I tak rzeczywiście było. Robert Brazinach przecież nie wiedział, co się działo w obozach jenieckich wcześniej. Nie wiedział, że tych oficerów przesłuchiwano. Nie wiedział, że to Beria wnioskował o to, aby ich zlikwidować. A jednak jako człowiek wrażliwy, jako intelektualista, był w stanie dojść do jakże prawdziwych wniosków. Już w 1933 roku. Co ciekawe, Brazilach podejrzewał świeżo po katastrofie w Gibraltarze, że to Sowieci zabili generała Władysława Sikorskiego. Pisał. Kiedy wróciliśmy do Paryża, dowiedzieliśmy się, że generał Sikorski, przywódca emigracji polskiej w Londynie, który jako pierwszy zażądał śledztwa w sprawie Katynia, miał zginąć w samolocie razem ze swoim szefem sztabu. Być może była to ostatnia ofiara Katynia. Robert Brazilach, faszystowski dziennikarz, niezwykły świadek katyńskiej ekshumacji, został aresztowany po wyzwoleniu Francji we wrześniu 1934 roku i został skazany na karę śmierci. Proces trwał parę godzin. Robert Brazilach pisał rzeczy nikczemne. Był propagandzistą kolaboracyjnej faszystowskiej władzy, ale nikogo nie zabił, nikogo nie zamordował. Czy zasługiwał na karę śmierci? Wielu miało wątpliwości, najwybitniejsi literaci francuscy, również ci o poglądach zdecydowanie antyfaszystowskich, tacy jak chociażby Camus czy Claudel, pisało do de Gaulle'a z prośbą o ułaskawienie, o to, aby nie wykonywać wyroku śmierci. A jednak od petycji pisarzy ważniejsza była interwencja ambasadora Związku Radzieckiego w Paryżu, który domagał się od de Gaulle'a jak najszybszej egzekucji. I do tej egzekucji doszło. 6 lutego 1935 roku Robert Brazilach został rozstrzelany. A gdyby nie był w Katyniu, gdyby nie pisał o zbrodni katyńskiej, czy ambasador Związku Radzieckiego też naciskałby na de Gaulle'a, aby wykonać karę śmierci? Pewnie nie. Pewnie został ułaskawiony. Pewnie skończyłoby się na pobycie w więzieniu. A tak 6 lutego 1935 roku został rozstrzelany. Zbrodnia katyńska to niezwykła zbrodnia nie tylko dlatego, że wymordowano polską elitę, że zamordowano ponad 14 tysięcy polskich jeńców, 11 tysięcy polskich więźniów, ale również jest niezwykła przez to kłamstwo katyńskie, przez tą zbrodnię. Przez tą niezwykłą sytuację, że, jak już mówiłem przed chwilą, w 1933 roku, można było przeczytać prawdę o zbrodni katyńskiej w Zagrzebiu, w Warszawie, w Berlinie, w Vichy, w Paryżu, w okupanej Europie, a trudno było tą prawdę znaleźć w Nowym Jorku czy Londynie. Że przez wiele lat po wojnie w Polsce skazywano ludzi za to, że mówili, iż zbrodni w Katyniu dokonał Związek Radziecki. Warto więc pamiętać o zbrodni katyńskiej. Warto pamiętać o tych wydarzeniach sprzed 75 lat, kiedy to ujawniono zbrodnię katyńską, kiedy to ukazano światu niezwykły tragizm polskich losów, niezwykłą tragedię polskiego narodu.
Skreślam dziś do ciebie kilka słów, chociaż wiem, nie dojdą pewnie znów. Piszę stąd do ciebie ten ostatni raz. Żegnaj już, kochanie, na mnie czas. Nocą wciąż te same miewam sny. Piękną panną młodą jesteś w nich. Synek pewnie urósł, za mnie przytul go. Teraz jeszcze trudniej odejść stąd. Teraz jeszcze trudniej odejść stąd. Takiej jak ta chwili chce się żyć. Wszystko jest nieważne, byle być. lecz wyboru nie dał dobry Bóg. Stoję dziś u kresu moich dróg. Każą nam wysiadać, to już tu. Ten brzozowy lasek to mój grób. Jeszcze tylko westchnę jeden raz. Jeszcze myśl ostatnia.